Ludzie Balów Polska. Historie tworzące sukces. Balów Polska celebruje 25 lat działalności i zbierania doświadczeń. Doświadczeń zawartych w wyjątkowych talentach, czyli w naszym zespole. Rozmawiając ze specjalistami i specjalistkami w ramach tej wyjątkowej serii podcastów, poznajemy historie, które budują innowacyjność naszej firmy. Dziś jest ze mną Paweł Stefański, Strategic Innovation Manager w firmie Balów. Mój gość współtworzy polski zespół Balów od 25 lat. Cześć Pawle.
Dzień dobry Michale.
Mamy taką konwencję, że na start rzucam 3 szybkie pytania. Jesteś gotowy?
Zaczynamy.
Praca zdalna, stacjonarna czy hybrydowa?
Mam wybrać jedno, bo to zależy, ale jak mam wybrać jedno, to hybrydowa.
Ulubiona przekąska w pracy to?
Nie jadam przekąsek w pracy. To jest wersja oficjalna i tej będę się trzymać. Zwłaszcza jeżeli ten podcast miałaby słuchać moja żona, którą serdecznie pozdrawiam. Natomiast jak już się zdarza, to jest to kawa albo coś na bazie orzechów. Mogą być migdały.
Codzienna czynność, którą najchętniej byś zautomatyzował?
Coraz bardziej golenie.
To teraz możemy przejść dalej, skoro już się poznaliśmy, przynajmniej od tej strony tych kilku prostych pytań. Powiedz mi, czy pamiętasz swoje pierwsze dni na pokładzie Balów? Co wtedy myślałeś, co wtedy czułeś?
Wow, to jakiś czas temu już było, właściwie kampania wrześniowa, 1 września zacząłem, ale już w sierpniu podczas urlopu pracowałem na umowę zlecenie, w związku z tym to już były pierwsze dni w firmie i to był absolutny początek, w związku z tym tak naprawdę myśli kołowały się koło tego, co zrobić, żeby wyjść na prostą, żeby firma funkcjonowała, żeby klienci, do których pojadę i do których pojadę, których odwiedzę, gdzie jest największa szansa, że te nasze produkty, sensoryka wtedy głównie, znajdzie uznanie, zapotrzebowanie i będzie to pomocne dla klientów. To wszystko kotłowało się obok tego. I druga rzecz, jak się zorganizować. Ponieważ dzisiaj praca zdalna, stacjonarna czy hybrydowa brzmi prawie naturalnie, ale 25 lat temu praca zdalna z 400 kilometrów od głównego miejsca, bo wówczas siedziba była w Warszawie, a ja pracowałem we Wrocławiu, w home office, który trzeba było zrobić, stworzyć, to była rzecz rzadziej spotykana. Także trzeba było się jeszcze do tego zorganizować. No i tak, to zaprzątało głowę, tak, jednocześnie zorganizować i jednocześnie pracować z klientami, produktami.
Czyli musiałeś tak naprawdę sobie stworzyć tę przestrzeń do pracy od zera.
Tak, ja zaczynałem od zera. To znaczy, tak jak w tej piosence, tu na razie jest ściernisko, ale będzie San Francisco. To tak to mniej więcej wyglądało.
To teraz skupmy się na tym San Francisco. Chciałbym, żebyś powiedział mi trochę o tym, jak ten twój staż, 25-letni, który robi naprawdę niezwykłe wrażenie, przekłada się na zdobyte umiejętności. Którą z tych umiejętności cenisz sobie dzisiaj najbardziej?
Jak powiedziałeś to San Francisco, to rzeczywiście to, żeby wymyśleć, stworzyć wizję, pomysł, i wytrwale dążyć do tego, rozglądając się w koło i szukając tego wszystkiego, co pomoże zrealizować ten pomysł i wizję, i jednocześnie słuchając różnych innych pomysłów i podpowiedzi, które filtruję po to, żeby powiedzieć tak, to mi pomoże, to mi nie pomoże, to muszę zmienić, a to absolutnie powinienem zostać przy tym, czyli pomysł, wytrwałość w dążeniu do tego pomysłu i cały czas otwartość na różne sygnały z otoczenia. To są te umiejętności, które najbardziej sobie cenię i do dzisiaj one pomagają, szczególnie w czasie, w którym jesteśmy, żyjemy, gdzie ta niepewność jest dużo wyższa niż w ostatnich 2 dekadach.
A czy wytworzył się w tobie pewien rodzaj takiego zmysłu, który podpowiada ci trochę, w którą stronę iść, taki głos, który gdzieś tam słyszysz może?
Tak, rzeczywiście coś takiego jest i często też słyszę ten feedback, że nie wiadomo jak i dlaczego, ale to się dzieje właśnie, o czym o czym była wcześniej mowa, tak? Co zostało wyartykułowane jako pomysł. Także jakoś tak jest, ale tego można się na pewno nauczyć. To nie jest tak, że jest to dane od zawsze i od z góry. Po prostu baczne obserwowanie tego, co się dzieje dookoła, analizowanie tego szybkie i podejmowanie działań, tak? Pierwszych sprawdzających. To jest coś, co pozwala rzeczywiście z dużym wyprzedzeniem testować różnego rodzaju hipotezy, prawdopodobieństwa.
Powiedziałeś trochę o tym, że słuchasz ludzi, którzy wokół ciebie są, starasz się analizować to, co mówią i te pomysły. I o tych ludziach teraz chciałbym chwilę z tobą porozmawiać. To znaczy trochę o tych ludziach, którzy zrobili na tobie jakieś wrażenie, wywarli na ciebie wpływ. Czy były dotąd osoby, które inspirowały cię faktycznie i jakiego rodzaju cechy cenisz w tych ludziach, których spotykasz w pracy?
Czy były takie osoby? Tak. I oczywiście są cały czas, ale tak cofając się do początków, tak jak powiedziałem, ja słucham i cenię sobie te informacje, które przychodzą od osób, mimo że to może być na co dzień niezauważalne, to znaczy zwłaszcza jeżeli to są informacje, które absolutnie przeczą temu, co ja myślę, natomiast posłuchanie innej osoby, próba zrozumienia, dlaczego ta osoba ma inną perspektywę, pozwala dopasować moje jakieś plany i działania, tak? Co nie znaczy, że będzie tak, jak tamta osoba myśli, tak? Ale zrewidować to, co ja myślę i co robię. Każda z tych osób miała i plusy, i minusy, tak jak każdy z nas. Ja staram się skupiać na plusach, to znaczy widzieć minusy, rozumieć je, ale skupiać się na plusach. I tak naprawdę osoby takie jak Jurek Adamowicz, to pierwszy prezes Balufa, człowiek z ogromnym doświadczeniem, który był przez 2,5 roku, dopóki po prostu nie odszedł za tęczowy most. Człowiek, który już był na emeryturze, mający właśnie coś, co jest taką podstawą i pewnego rodzaju kręgosłupem i sposobem funkcjonowania i działania. I ja to u niego ceniłem, pomimo że wielokrotnie toczyliśmy zażarte dyskusje, które domowników moich wybudzały w środku nocy i padały słowa, które mogły być czasem uznane za niecenzuralne, tak? Natomiast szanowałem go i szanuję dlatego właśnie, że miał też swoje właśnie bardzo duże plusy. To doświadczenie życiowe, które mi brakowało i którego mogłem się uczyć od niego. Był Hans-Jürgen Mayer, który był de facto szefem z centrali, człowiek z szerokim horyzontem, doświadczeniem, od którego czerpałem i do dzisiaj mam kontakt, pomimo że jest wiele lat na emeryturze. To jest osoba, która dawała dużą przestrzeń do funkcjonowania, do działania, ale też i dawała jasne wskazówki, kiedy coś było nie tak. Nawet jak mi się to bardzo nie podobało, to i tak szanowałem i szanuję za to. Był po drodze człowiek, który przełamywał różnego rodzaju stereotypy przez kilka miesięcy. Był konsultantem, potem pracownikiem w firmie, w grupie Balów, Thomas Richter. Niesamowity wizjoner. Wybiegał daleko do przodu. Wspaniale twórczo pracowało się z nim, pomimo że pewnych rzeczy trudno mu było dowieść na co dzień, tak? Pamiętam tak naprawdę początek, bo przed Balufem jeszcze pracowałem z Balufem, to absolutnie z rodziny i szef firmy, pan Rolf Hermle, to człowiek, który był i jest klasą samą w sobie, tak? Podejście do ludzi, do biznesu, konsekwencja, ale też i taka łagodność i otwartość, tak, że rozmawiając z nim nigdy nie czuło się tego, żeby być mniejszym, traktowanym z góry, tylko zawsze wysłuchanym, otwartym. To są takie bardzo miękkie, ale podstawowe wartości, które są szalenie istotne i cenne, a w dzisiejszych czasach cenię osoby, które w tej chwili są w obszarach, tutaj też w Polsce, osoby, które przyszły do firmy i to przyszły kilka lat temu. Te, które pracują długo, pracuję z nimi i cenię szalenie, tak? Te, które pracują po kilkanaście lat naprawdę, to są niesamowici fachowcy i ludzie, z których mogę się mnóstwo uczyć i to Myślę, że jestem szczęściarzem, bo takie osoby nie trafiają się często. Kilka osób takich naprawdę młodych, jeszcze cały czas przed 30 albo tuż po 30, nie żeby komuś wiek wypominać, które łączą niesamowity dynamizm z taką dojrzałością życiową jak na swój wiek, tak? Zrozumieniem świata i takimi podstawami, które gdzieś wyniosły ze swojego otoczenia. Imponują mi.
Widzę w takim razie u ciebie takie docenianie krytycznego myślenia, z drugiej strony ogromnej kreatywności, ale też tych umiejętności miękkich, czyli tego, co często trudno nazwać, ale jednak my to czujemy na co dzień. To powiedz mi w kontekście tych wszystkich inspiracji, które wymieniłeś, jaką radę dałbyś sobie samemu sprzed lat, być może sprzed tych 25, która wiesz, żeby na pewno ci pomogła i ułatwiła parę rzeczy?
Bycie wytrwałym, ale nie upartym. To jest jedna rzecz. To się de facto przejawia, tak jak w słowach Młynarskiego, róbmy swoje. Czyli mądrość polegająca na zdiagnozowaniu tego, co mogę, co jestem w stanie zrobić, czyli zajmowaniem się tego, co mam wpływ na to, a nie próba ślepego podążania za kimś albo łamania i gwałcenia robienia czegoś na siłę. Tak? Po prostu znalezienia sposobu wykonania czegoś tak, aby mogło to być akceptowalne również i przez otoczenie. To jest to. I druga rzecz, właściwie to bym dał tą radę sobie sprzed lat, cały czas. Chyba to miałem, przynajmniej tak chcę myśleć o tym, pozytywne nastawienie i skupienie się, tak jak powiedziałem, na tym, co mogę zrobić, tak, a nie czego nie mogę. I przede wszystkim na tym, co jest mocną stroną. Owszem, dostrzeganie rzeczy do poprawy, nie błędów, tylko rzeczy do poprawy, to chyba też bym bardziej rozdzielił, co bym dał sobie radę.
A czułeś wtedy, że popełniasz na przykład błędy, a nie rzeczy do poprawienia?
Tak. Obwinianie, że zrobiłem źle, popełniłem błąd i tak dalej. Natomiast przejście przez to i też rozkmina, że tak powiem, przemyślenie, okej, coś się wydarzyło, ale mogę to poprawić albo powinienem zrobić to lepiej następnym razem, bez zbyt długiego czasu na rozkminianie, jak to źle było, to na pewno pcha do przodu bardziej i pozwala też samemu nie być zarozumiałym, tylko mocniej wierzyć we własne siły, co jest dobre. I skupianie się na pozytywnych rzeczach, to zresztą powtarzam cały czas, żebyśmy widzieli, co jest do poprawy, co należy omijać, ale skupianie uwagi przede wszystkim na dobrych, pozytywnych aspektach osoby, sytuacji. Nigdy nie jest tak źle, żeby nie mogło być gorzej, nigdy nie jest tak dobrze, żeby nie mogło być lepiej. To mi zajęło całe lata i cały czas się uczę, żeby potrafić nabierać dystansu do sytuacji i do siebie w sytuacji.
To brzmi jak świetne rady też dla osób, które rozpoczynają po prostu swoją karierę zawodową teraz. Stąd zastanawiam się już tak kończąc, dlaczego dzisiaj osoby, które rozglądają się właśnie za czymś do roboty, powinny, czy też jakie plusy by znalazły, gdyby zajęły się właśnie automatyką? Dlaczego dzisiaj warto pójść w tę stronę?
Bo automatyka jest interesująca, pociągająca, inteligentna, też wrażliwa na różne błędy nasze i sytuacje. Bo to jest coś, co pozwala łączyć na różne światy dzisiaj i ten taki fizyczny, i ten taki wirtualny coraz bardziej, ale tak naprawdę na koniec, bo dzięki automatyce nasze wrodzone lenistwo jako homo sapiens pozwala rozkwitać, ponieważ automatyzujemy rzeczy, których po prostu robimy niechętnie. Jeżeli automatyzujemy te rzeczy, to okazuje się, że mamy więcej czasu dla siebie na rzeczy, które robimy chętnie. I dlatego też, pracując w obszarze automatyki z innymi ludźmi, bo to jest praca z ludźmi, pomagamy im robić rzeczy takie, które muszą być zrobione, bo możemy udawać, że pewnych rzeczy nie ma, ale one po prostu muszą być zrobione. W związku z tym zróbmy to i wtedy zajmiemy się czymś fajnym, innym. A na pewno znajdzie się coś nowego do automatyzacji.
A zatem automatyka ułatwia nam życie, a dodatkowo sprawia, że niektórzy, tacy jak na przykład Paweł Stefański, postanawiają poświęcić jej całą swoją karierę. Inspirująca rozmowa. Bardzo, bardzo ci dziękuję, Paweł.
Dzięki również, Michale.
Podcast współtworzony z członkami zespołu Balów Polska powstał przy okazji świętowania 25-lecia działalności firmy. Serdecznie dziękujemy za słuchanie i zapraszamy do zapoznania się z pozostałymi odcinkami serii.